Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria i zapraszamy już na audycję. Nasi goście, którzy dzisiaj pomogą nam przybliżać znajomość, zrozumienie tekstu Pisma Świętego, liturgii słowa na najbliższą niedzielę, to znany już naszym słuchaczom ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy serdecznie księdza profesora.
Szczęść Boże.
I jest też z nami pan Maciej Barszczewski, student pedagogiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy po raz pierwszy w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jerzy profesorze, no właśnie, przed nami szczególna niedziela, szczególne Słowo Boże. I jak zawsze rozpoczynamy modlitwą. Dzisiaj to będzie modlitwa.
Tak, ja właśnie proponuję, abyśmy rozpoczęli sekwencją do Ducha Świętego, którą w niedzielę będziemy wszyscy śpiewać w taki modlewny sposób w czasie właśnie liturgii słowa. Dlatego spróbujmy właśnie skupić nasze myśli na Duchu Świętym i wzywajmy Go, odmawiając zwrotki sekwencji. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich, dawco dar mnogich, przyjdź światłości sumień.
O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie.
W pracy tyś ochłodu, w skwarze żywą wodu, w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze.
Bez Twe tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędza.
Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Amen. Jako pierwsze czytanie w niedzielę zesłania Ducha Świętego odczytamy fragment drugiego rozdziału z Księgi Dziejów Apostolskich. Bardzo proszę zaznaczyć sobie w Biblii Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety od 1 do 11. Jeszcze raz powtórzę, Dzieje Apostolskie, rozdział drugi, wersety od 1 do 11. Bardzo proszę Macieja, aby nam przeczytał tekst pierwszego czytania.
Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też jakby języki z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli się, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia, podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretyńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieło Boże. O Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Według świętego Łukasza zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy jest wypełnieniem zapowiedzi proroków Starego Testamentu, szczególnie proroka Joela, które będzie cytował święty Piotr w swoim kazaniu. Jest to też wypełnienie zapowiedzi samego Jezusa, które dał uczniom po zmartwychwstaniu, kiedy mówił: oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Stąd święty Łukasz używa tutaj słowa simplero, to znaczy wypełnić, które w Biblii Tysiąclecia zostało przetłumaczone jako kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy. Dosłownie jest kiedy wypełnił się dzień Pięćdziesiątnicy. Wszystko dzieje się w dniu święta Pięćdziesiątnicy. Inaczej święto to nazywano świętem tygodni, które obchodzono w 50. dniu, licząc od pierwszego dnia Paschy. I najpierw było to święto dziękczynienia za pierwociny z plonów. Dla Żydów było to jedno ze świąt pielgrzymkowych obok Paschy i święta namiotów, z którym z czasem zaczęto łączyć wspomnienie objawienia Bożego podczas zawarcia przymierza na górze Synaj oraz nadania prawa zapisanego na kamiennych tablicach. Zwróćmy uwagę, że tekst w drugim wersecie podkreśla jedność zgromadzonych. Oni są w tym samym miejscu, są wszyscy zgromadzeni w jednym domu. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o salę na górze, którą już święty Łukasz w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich wzmiankował. Wylaniu Ducha Świętego towarzyszą pewne efekty. Są to efekty dźwiękowe. Szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, coś w rodzaju początku burzy. Są też pewne efekty wizualne, języki, które się rozdzielają i spoczywają na zgromadzonych. To wszystko przypomina objawienie się Boga na górze Synaj, gdzie właśnie temu Bożemu objawieniu, tej Bożej teofanii, towarzyszył hałas, szum podobny do burzy. Na Synaju Bóg stąpił w ogniu, tak czytamy w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale, i tam zawarł przymierze i dał prawo Izraelowi. Obecnie znowu Bóg się objawia i zstępuje w ogniu. Zesłanie Ducha Świętego stanowi dopełnienie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a więc rytu zawarcia z ludem nowego przymierza. Przymierza ducha oraz nadania ludowi nowego prawa. Efektem napełnienia duchem jest mówienie obcymi językami. Jest to znak, że misja apostołów jest powszechna i że dokona się przez moc ducha. Od tego momentu Duch Święty na stałe pozostanie z uczniami i uczyni ich misję i świadectwo skutecznym. Świadkami wydarzeń Pięćdziesiątnicy są pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem, dosłownie po grecku ze wszystkich narodów pod niebem. Chodzi tutaj o mieszkających w Jerozolimie Żydów, którzy pochodzili z tak zwanej diaspory, a więc z miejsc rozproszonych po całym świecie, gdzie mieli swoje domy, rozproszyli się tam chociażby na skutek niewoli i wojen. I oni z motywów religijnych powracali do miasta świętego. Jak opisuje to święty Łukasz, pochodzili ze wszystkich zakątków świata starożytnego. Zwróćmy uwagę na tą listę narodów, która się pojawia właśnie w pierwszym czytaniu. Oni to słyszą apostołów mówiących w językach krajów, z których pochodzą. Na razie Duch Święty jest dany samym tylko Żydom. Ale w tym wydarzeniu należy widzieć też zapowiedź wylania Ducha również na pogan, o czym powiada dalsza część Dziejów Apostolskich. Zesłanie Ducha Świętego ma więc charakter światowy. Mówienie obcymi językami stanowi nawiązanie do Starego Testamentu, do pomieszania języków pod wieżą Babel. Kiedyś pod tą wieżą ludzka pycha, ludzki grzech doprowadził do podziału ludzkości i braku zrozumienia między ludźmi, którzy zaczęli mówić różnymi językami. Różnorodność języków stała się przyczyną niezrozumienia i podziałów między nimi. Teraz za sprawą Ducha Świętego apostołowie otrzymali zdolność mówienia różnymi językami, co odwrotnie niż pod wieżą Babel sprawiło, że zniknęły bariery między ludźmi, którzy teraz się rozumieją wzajemnie. Duch Święty z ludzi różnych języków buduje jedną wspólnotę Kościoła. Można zapytać, jaka jest treść tego przemawiania językami. Są to wielkie dzieła Boże. Być może chodzi tu o jakąś formę profetycznej wypowiedzi, może coś w rodzaju pieśni Maryi Magnificat, w której Maryja również opowiada o wielkich rzeczach, które Bóg jej uczynił. Wielkie dzieła Boże to przede wszystkim zbawcze dzieła dokonane przez Mesjasza, jego zbawcza męka, śmierć i zmartwychwstanie. Wraz z wylaniem Ducha rozpoczyna się też misja Kościoła. Ona będzie polegała na głoszeniu zmartwychwstałego Chrystusa, odpuszczenia grzechów przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Nasze rozważanie tego bogatego i pięknego tekstu zakończmy słowami świętego Jana Pawła II z encykliki Dominum et Vivificantem, encykliki o Duchu Świętym i Ożywicielu. Święty Jan Paweł II tak napisał, komentując te właśnie teksty. Wydarzenie Zielonych Świąt stanowi definitywne ujawnienie tego, co dokonało się w tymże samym wieczorniku i niedzielę wielkanocną. Chrystus zmartwychwstały przyszedł i przyniósł apostołom Ducha Świętego. Dał im go, mówiąc, weźmijcie Ducha Świętego. To, co wówczas zostało dokonane w ukryciu wieczornika przy drzwiach zamkniętych, to z kolei w dniu Pięćdziesiątnicy zostaje objawione na zewnątrz, wobec ludzi. Drzwi wieczernika otwierają się i apostołowie wychodzą do mieszkańców i pielgrzymów zgromadzonych w Jerozolimie z okazji święta, aby dać świadectwo o Chrystusie w mocy Ducha Świętego. W ten sposób wypełnia się zapowiedź. On będzie świadczył o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. odpowiedzi na Słowo Boże pierwszego czytania będziemy wykonywać fragmenty psalmu 104. Podam wersety, troszkę są takie porozrywane. Jest to werset 1 i 24, następnie fragment wersetu 29 i 30 werset oraz werset 30 i 31. Refren tego psalmu został oparty na wersecie 30. Jeszcze raz powtórzę, psalm 104, wersety 1 i 24, fragment 29, werset 30 oraz 31 i 34. Bardzo prosimy Macieja o przeczytanie słów psalmu.
Niech zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana. Boże Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Kiedy odbierz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu.
Psalm 104 jest hymnem wychwalającym stwórczą moc Boga. Psalmista, błogosławiąc Boga za dzieło stworzenia, kontempluje równocześnie Jego wielkość objawiającą się w różnych dziełach natury. Bóg jest Panem całego stworzenia, jest Panem życia i śmierci. Wszystko jest zależne od Niego. Jeśli pośle swego ducha, to dokonuje się akt stwórczy. Duch Boży również sprawia, że stworzenie raz powołane do istnienia trwa. Działanie ducha odnawia stworzenie z dnia na dzień. To działanie jest niejako odnawiającym się każdego dnia stwórczym aktem. To wszystko, co wyśpiewał psalmista, stanowi dla niego motyw radości i błogosławieństwa Boga. Użycie psalmu 104 jako odpowiedzi na pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału, zachęca nas do jego interpretacji w świetle całości objawienia, a więc w świetle całej Biblii, Starego i Nowego Testamentu. W rozumieniu psalmisty duch, o którym mówi, jest stwórczą mocą Boga. Według Nowego Testamentu Duch Święty jest również osobą boską, osobową stwórczą mocą Boga. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest więc niejako nowym aktem stwórczym. W tym kluczu interpretacyjnym Duch Boży jest twórcą tak zwanego nowego stworzenia. Jest to termin, który pojawia się w Nowym Testamencie. Odnawiającego działania Ducha Stworzyciela można doświadczać wielokrotnie w życiu osobistym oraz w historii tak powszechnie rozumianej. Bardzo dobrze rozumiał to święty Jan Paweł II, gdy 2 czerwca 1979 roku, właśnie w Wigilię zesłania Ducha Świętego w Warszawie na Placu Zwycięstwa, modlił się refrenem dzisiejszego psalmu za Polskę, powtarzając słowa: niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. tej ziemi. Jako drugie czytanie w najbliższą niedzielę zesłania Ducha Świętego przeczytamy fragment 5 rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Konkretnie będą to wersety od 16 do 25. Bardzo proszę sobie otworzyć w Piśmie Świętym list świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział 5. Wersety od 6 do 25. Bardzo prosimy Macieja, aby nam odczytał słowa świętego Pawła.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, czystość, wyuzdania, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. List do Galatów napisał święty Paweł, aby stawić czoła różnym problemom pojawiającym się w młodej wspólnocie chrześcijańskiej. Jednym z najważniejszych z nich była sprawa działalności tak zwanych żydujących, którzy głosili Galatom, że nawracając się z pogaństwa na chrześcijaństwo, są zobowiązani do przestrzegania prawa żydowskiego. W liście Paweł najpierw wyjaśnia swoją naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę, a nie przez uczynki płynące z prawa, a następnie ukazuje moralne skutki prawdy o usprawiedliwieniu przez wiarę, wśród których jest życie w wolności chrześcijańskiej, w wolności od prawa. W perykopie, którą przeczytaliśmy, święty Paweł napisał o nowej moralności, która wynika z Ewangelii. Apostoł pisze o postępowaniu według ducha i o postępowaniu według ciała. Duch oznacza tu sposób życia zgodny z Ewangelią. Ciało oznacza sposób życia przeciwny Ewangelii. Nie chodzi więc tutaj o to, że ciało samo z siebie jest siedliskiem zła. Oba sposoby życia zostały przez świętego Pawła przeciwstawione sobie. Między tak rozumianymi duchem i ciałem, zauważmy, że tutaj słowo duch jest pisane z małej litery, istnieje pewna walka, która ostatecznie sprowadza się do walki dobra i zła. Każdy z nich, i duch, i ciało, chciałoby przeciągnąć chrześcijanina na swoją stronę, a więc jest to rodzaj takiej walki duchowej, która się wewnątrz człowieka rozgrywa. Apostoł jest świadom też siły zła, która powoduje, że człowiek potrafi czynić nawet to, czego nie chce. Jednak zło nie jest aż tak silne, aby bez zgody człowieka zawładnąć jego wolą. Chrześcijanin nie może być bierny w tej walce. Posiada on wolną wolę i jest w stanie dać się poprowadzić przez ducha, a więc żyć zgodnie z Ewangelią. Jeśli ktoś będzie żył w taki sposób, to nie będzie podlegać prawu. Dlaczego? Ponieważ nie będzie popełniał złych czynów, które prawo potępia i karze. Następnie święty Paweł wylicza przykładowo uczynki, które rodzą się z życia według ciała. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym katalogiem grzechu. Jeszcze w innych miejscach Pawłowych listów takie katalogi znajdujemy. Te uczynki według ciała możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza to są wykroczenia przeciwko porządkowi społecznemu. I tu jest nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość. Druga grupa to są występki seksualne, a więc nierząd, nieczystość, wyuzdanie i też związane z nimi w pewnym sensie pijaństwo i hulanki. I trzecia grupa to są wykroczenia związane z życiem religijnym, bałwochwalstwo i czary, wymienia święty apostoł. Na końcu zastrzega, że osoby, które dopuszczają się tych czynów, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Odziedziczenie Królestwa Bożego oznacza tutaj wejście do szczęśliwości eschatologicznej. Następnie apostoł dla kontrastu prezentuje katalog cnót. W wstępie zaznacza, że są one owocami Ducha Świętego i tutaj już Duch Święty, ten zwrot, ta nazwa Ducha Świętego, imię jest pisane dużą literą. Stąd płynie wniosek, że życie z Ducha, o którym była mowa wyżej, to nie tylko wynik działania wolnej woli człowieka, która, no, co prawda, jest tutaj istotna. Jest to również rezultat działania w chrześcijaninie trzeciej osoby Trójcy Świętej. Chodzi tu więc o poddanie swojego życia działaniu i prowadzeniu Ducha Świętego, które otrzymują usprawiedliwieni przez Chrystusa. Pierwszą z wymienionych cnót jest miłość, a z niej płyną wszystkie inne, które apostoł wymienia. Zauważmy, że Paweł wymienia tu cnoty, które posiadają wymiar społeczny i wpływają na budowanie relacji między ludźmi, podobnie jak też wymieniał grzechy społeczne. I są tutaj to radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Stąd płynie wniosek, że życie według ducha ma swoje przełożenie na relacje międzyludzkie, na relacje społeczne. Zdanie przeciw takim cnotom nie ma prawa w oryginale po grecku brzmi przeciw takim nie ma prawa. To słowo cnotom zostało dodane przez redaktorów Biblii Tysiąclecia, co można rozumieć tutaj na dwa sposoby. Właśnie tak, jak to rozumie Biblia Tysiąclecia, czyli przeciw takim cnotom nie ma prawa, lub też można to rozumieć inaczej, przeciw takim ludziom nie ma prawa, czyli tym, którzy żyją w ten sposób. Być może lepsze jest to drugie rozwiązanie. Oznacza to, że jeśli żyje się po chrześcijańsku, to zachowywanie prawa żydowskiego już nie wnosi nic nowego do tego życia. Jednym z celów prawa było wprowadzenie sprawiedliwości, czyli życia zgodnego z wolą Boga. Jeśli ktoś żyje według ducha, czyli miłością, którą duch daje, to dzieło sprawiedliwości dokonuje się w tym człowieku niejako automatycznie. Miłość bowiem przemienia człowieka od wewnątrz. Bardzo ważnym elementem tej przemiany przez miłość jest ukrzyżowanie ciała swojego wraz z Chrystusem. Na krzyżu Chrystus wyraził największą miłość ku Ojcu i ludziom. Chrześcijanin przez chrzest jest zanurzany w tę miłość. Podczas chrztu następuje więc niejako przejęcie tej miłości przez chrześcijan. Ta miłość zadaje śmierć ludzkim namiętnościom i pożądliwościom, a więc tworzenia nawyk prowadzenia życia według ciała. Na koniec apostoł przypomina Galatom, że posiadają Ducha Świętego i jeszcze raz zachęca ich, aby żyli według tego Ducha. Jako trzecie czytanie, czyli perykopę z Ewangelijną, odczytamy fragment Ewangelii według świętego Jana i mamy tutaj taki złożony tekst z dwóch części. Najpierw będą to dwa wersety z 15 rozdziału. Proszę sobie zaznaczyć w Biblii, a więc Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 26 do 27, a więc dwa wersety, a następnie druga część, która pochodzi z rozdziału 16, są to wersety od 12 do 15. Powtórzę jeszcze raz, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 26 do 27, a następnie z rozdziału 16, wersety od 12 do 15. Przeczytajmy słowa Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Jako perykopę ewangelijną czytamy w niedzielę zesłania Ducha Świętego fragment z tak zwanej mowy pożegnalnej wygłoszonej przez Pana podczas ostatniej wieczerzy. W mowie tej Jezus kilka razy wspomina o Duchu Świętym i w tym czytaniu dwa takie teksty tutaj się pojawiają. Jeden z 15 rozdziału, a drugi z 16 rozdziału. W odczytanym tekście Jezus określa Ducha Świętego terminem parakletos. Słowo to oznacza tego, który jest przyzywany na pomoc, adwokata, obrońcę, orędownika, wspomożyciela, pocieszyciela. Paraklet jest posłany przez Jezusa. Oczywiście inne teksty Biblii mówią także o posłaniu go przez Ojca. Jezus mówi również o pochodzeniu Ducha Świętego. Od Ojca pochodzi. Też inne teksty mówią także o pochodzeniu od Syna, stąd w credo mówimy, że wierzymy w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. Jest on określany również jako Duch Prawdy i te teksty, które przeczytaliśmy według tego klucza, zostały tutaj dobrane. I jeden, i drugi tekst mówi właśnie o Duchu Prawdy, co oznacza, że jego zadanie polega na prowadzeniu uczniów do odkrycia całej prawdy. Kolejne zadanie Ducha polega na dawaniu świadectwa o Jezusie i Jego zbawczym dziele, co wyjaśnia, do jakiej prawdy ma prowadzić wierzących Duch Święty. W podobny sposób czasownik świadczyć określa także misję uczniów. Oni również mają dawać świadectwo o Jezusie, o Jego zbawczej misji, ponieważ byli świadkami tych wydarzeń od samego początku. W dawaniu świadectwa mają więc współpracować ze sobą dwa podmioty: sam Duch Święty oraz wspólnota uczniów. Działalność Ducha nada moc przekonania i wiarygodność świadectwu apostolskiemu. We fragmencie z rozdziału 16 Jezus wraca do motywu Ducha Prawdy, poszerzając go jeszcze. Jezus podczas swojej ziemskiej działalności nie objawił uczniom wszystkiego, gdyż na razie nie byli w stanie tego wszystkiego zrozumieć, ponieważ do zrozumienia tego konieczne jest doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym oraz właśnie świadectwo parakleta. I tego dzieła objawienia wszystkiego ma dopełnić Duch Święty. Zadanie Ducha jest tu określone przy pomocy kilku czasowników. Zatrzymajmy się na niektórych z nich. Chodegeo, czyli doprowadzić, tak to zostało przetłumaczone, dosłownie prowadzić drogą. Słyszymy tutaj chodegeo, to słowo chodos, czyli droga. A więc doprowadzić ma do poznania prawdy, czyli prawdy o Jezusie i Jego misji. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, który mówi: jestem drogą, prawdą i życiem. Tutaj ten czasownik prowadzić drogą bardzo dobrze wpisuje się też w ten tekst. Drugi czasownik, który określa działanie Ducha, to daleo, czyli mówić. To zadanie było wielokrotnie przypisywane Jezusowi w Ewangelii według świętego Jana. Jezus nauczając objawiał Ojca. To zadanie teraz ma podjąć Duch Święty. Treścią jego mówienia będzie to, cokolwiek usłyszy, tak mówi tekst. A więc kolejne zadanie Ducha to jest słuchać, akuo. Duch nie jest autonomiczny w swojej funkcji objawienia Ojca. Tym, co słucha, jest objawienie zawarte w słowach i czynach Jezusa. Duch będzie wciąż na nowo przypominał to, co się wydarzyło, czy działalność Jezusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, i będzie prowadził do pełniejszego zrozumienia słów i czynów Jezusa. Kolejny czasownik, anangelo, proklamować, ogłaszać, oczywiście jest też związany z głoszeniem Ewangelii, kerygmatu. Duch Święty będzie uczył chrześcijan także oceniać i interpretować przyszłe wydarzenia z historii Kościoła w świetle prawdy o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I zatrzymajmy się jeszcze na jednym czasowniku, który też określa działanie Ducha Świętego, doksadzo, czyli oddawać chwałę, otaczać chwałą. Męka, śmierć, a szczególnie zmartwychwstanie Jezusa, to są momenty Jego wywyższenia, tak ukazuje je chyba najpiękniej właśnie święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii. Na tym jednak nie kończy się wywyższanie Jezusa. Ono będzie trwało również w czasach popaschalnych. Tym, który będzie otaczał Jezusa chwałą, będzie Duch Święty. To otaczanie chwałą Jezusa będzie polegało właśnie na przypominaniu, na aktualizacji tego, co Jezus objawił o Ojcu przez swoje czyny i przez swoje słowa.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Chcemy dzisiaj czynić refleksję nad liturgią Słowa. Na najbliższą niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego przed nami rok B. Nasi goście, którzy pomagają w zrozumieniu tutaj też interpretacji Słowa Bożego, są ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, profesor papieskiego działu teologicznego we Wrocławiu, a także pan Maciej Barszczewski, student pedagogiki na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. A my wszyscy chcemy się jakoś jak najlepiej przygotować, przede wszystkim duchowo oczywiście, a Słowo Boże nam pomaga na tą uroczystość zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest potrzebny każdemu z nas. My tylko, nieraz tak mówimy, szczególnie ludzie młodzi przypominają sobie, kiedy czas egzaminów, matury, prawda, przygotowań na studia, może jakaś sesja egzaminacyjna, wtedy Duchu Święty oświeć, pomóż. No cóż, wiadomo, że On pomaga, ale też trzeba się przygotować naukowo. Natomiast niezmiernie ważne jest, księże profesorze, żeby sobie uprzytomnić, że w ogóle, gdyby nie Duch Święty, to my byśmy w ogóle nie myśleli o Panu Bogu ani przez chwilę. Nie moglibyśmy ani pół zdania modlitwy wypowiedzieć, tej właśnie osobistej, wewnętrznej. Bo oczywiście odczytać można, prawda? Nawet może niechcący czytać na głos Pismo Święte i z tego może nic nie wynikać. Natomiast Duch Święty powoduje w nas życie wewnętrzne, życie Boże. Zresztą no jest On wszystkim wypełnieniem całego naszego tego życia, relacji do Pana Boga.
Tak, ja myślę, że tutaj jest jeszcze pewien taki klucz, który powinniśmy odkrywać. Episkopat dwa kolejne lata, obecny i kolejny, głosił, że to są lata Ducha Świętego, hasło jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I kiedy czytamy takie wprowadzenie, jaka jest intencja episkopatu, żeby na tym Duchu Świętym się bardziej skoncentrować, to właśnie episkopat pokazuje nam, że trzeba odkryć bardziej Ducha Świętego jako osobę. Tak, my chyba jakoś tak zbyt słabo jakby rozumiemy Ducha Świętego jako osobę. Jakoś nam łatwiej jest określić Ojca jako osobę, bo zwracamy się do Niego, prawda, w modlitwie Ojcze Nasz. No, Jezus przyszedł na świat w postaci człowieka, prawda, Bogiem i człowiekiem. Łatwiej nam jakoś to sobie wyobrazić, prawda?
Ale te ilustracje gdzieś od dziecka,
tak, katechizmowe, bo oczywiście.
Pan Bóg Ojciec, ten taki dojrzały, stary, będą mu jakoś ci artyści chcieli ukazać, Syn Boży z krzyżem, gołębica nad nimi, to tak nam się to wydawało, to takie jest,
właśnie,
prawda?
A ta gołębica, to tak czasami w takim wyobrażeniu, czy to jest jakiś taki ptak, czy coś to takiego jest. Pamiętam, jak byłem w seminarium, taka pani profesor z uniwersytetu przychodziła, uczyła nas historii sztuki i opowiadała jakąś taką historię, kiedy wrócił jej syn z katechezy, ze szkoły podstawowej i zapytała go, co tam na tej katechezie było. No to on odpowiedział, że było o Duchu Świętym. No i mama pyta, no to kto to jest ten taki Duch Święty? A on odpowiedział, a to takie uchu ze skrzydłami, tak? Czasami właśnie jakby mamy tą zagubioną świadomość tego, że Duch Święty jest osobą, tak? I właśnie to zadanie, które nam episkopat wyznacza na te lata, jest właśnie odkryć głębiej, że Duch Święty jest osobą, że możemy do Niego mówić. On może mówić do nas, tak? No, spróbujmy sobie wyobrazić, przypomnieć na przykład, jaką mamy relację z Jezusem, jak się do Niego modlimy. Czy mamy też podobną relację z Duchem Świętym? Przecież On też jest osobą. I myślę, że to jest ten klucz.
Tak, no dzisiaj 18, tak. Więc święty Jan Paweł II nam się przypomina, tak, kłania, tak. Uroczystość naszym sanktuarium, a przecież on wspomina o tej modlitwie, którą nauczył go jego ojciec tatuś wojskowy. Mówi, pamiętaj o litanii, o modlitwie do Ducha Świętego. Tak. Litanii i to codziennej, prawda? I on to praktykował do końca swojego życia jako papież, jako wcześniej jeszcze biskup, wytrawny teolog. No właśnie, a młody człowiek też tu refleksję nam pewnie się podzieli, ale już zapraszamy drogich słuchaczy, by korzystać z obecności księdza profesora w naszym studio. Numer Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, do zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 60. 6. Więc rozmawiamy, przyjmujemy telefony od Państwa już za moment, po chwili muzycznej przerwy. Mamy telefony już pierwsze. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zofia mówi. Witamy. Ja chciałabym zapytać w takiej sprawie. W hymnie do Ducha Świętego kiedyś, bo to mówiła moja mama jeszcze, było dawco darów drogich. A teraz właściwie już drogich się nie spotyka. Wtedy jeszcze w starych książkach chyba było, ja nie pamiętam dobrze, ale a teraz jest ciągle ten rusycyzm mnogich, no to znaczy licznych po polsku, ale czy to jednak nie powinno być drogich, dlatego że no drogie nam są, te najdroższe są nam te dary Ducha Świętego, a mnogich to i tak wiadomo, że właściwie wszystkie dary pochodzą od Ducha Świętego. No bardzo proszę o odpowiedź. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję. Nie wiem, czy będę w stanie to pytanie odpowiedzieć, bo zawsze, kiedy odpowiadam na takie pytania, trzeba by było się odwołać do tekstu oryginalnego. Tutaj tego tekstu przed sobą nie mam, dlatego nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Musielibyśmy sobie zobaczyć do oryginalnego lekcjonarza łacińskiego, wydania typicznego, jakie tam słowo się znajduje i wtedy to rozstrzygnąć. Też myślę, że słowa też hymnów czy pieśni kościelnych, które śpiewamy, proszę zobaczyć, że one też takiej pewnej ewolucji ulegają i w trakcie pewnych procesów też takich no, historycznych czy pewnych zmian w liturgii są w pewnym sensie też modyfikowane. Dlatego to też no, to tłumaczenie mogło się jakoś zmienić. Ale mówię, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba mieć oryginalny lekcjonarz przed sobą. Wtedy by można było precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, a niestety...
Ja znalazłem po łacinie sekwencję tutaj, tak. Ale... Bo to jest który, nie jestem dobry z łaciny tak bardzo, to jest który trzeci ten zawołanie? Bo to jest konsolator, to nie. Przyjdź Ojcze ubogi, musisz go przybyć bez twoich mnogich. A to jest jakby... drugi, Ojcze ubogich. To się po prostu jest tak. Veni pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen cordium. Czyli światłości sumie, ale veni dator, czy dawco, munerum. Munus munerum, tak?
No to by było po prostu dawco darów.
Tak.
Tak, tak bym to przetłumaczył.
Veni dator munerum. Veni pater paucum, veni dator munerum. Czyli trzy bądź dawco darów. A tutaj może ta...
Może brakowało ta, trochę żeby, do języka polskiego.
Żeby był
polskiego,
ten polski rytm, prawda? Irm. I w ten sposób by się upiększyło. Bo to jest pisze sekwencja do Ducha Świętego.
Tak, dawco darów po prostu. Tak. I tyle.
Czyli mamy rozwiązanie. Chodzi, tak. Że język i po prostu za krótkie to było, żeby się łączyło ubogich, mnogich, prawda? Po prostu dawco darów. A te dary są i liczne, i drogie. Tak możemy powiedzieć, wyjść
czy trochę, to jest kwestia tak. Tłumaczenia na język polski, tak chyba po to, żeby melodię dopełnić.
Właśnie, czyli bądźmy spokojni. Tak to wygląda. Mamy telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdeczne, gorące pozdrowienie dla księdza profesora Rajmuda, tego wiernego świeckiego pana, który towarzyszył ojca Janusza. Nie wiem, księże profesorze, skąd tak jakoś nagle Duch Święty przypomniał, że przecież święty Rajmund z Kapuji to był ojciec duchowy i spowiednik tej wielkiej świętej mistyczki, jaką była Katarzyna Sieneńska. I ona kiedy powiedziała do niego, słuchaj, do swojego spowiednika, ty się cały skąp we krwi Pana Jezusa. I potem był taki dodatek, że sangue di Cristo è veicolo dello Spirito Santo. Że krew Chrystusa jest takim pojazdem, na którym właśnie działa Duch Święty. Ale to, co chciałem powiedzieć odnośnie właśnie tam na 10 dni przed zesłaniem Ducha Świętego, Pan Jezus powiedział do apostołów, nie odchodźcie z Jerozolimy. Tylko czekajcie do takiego momentu, do którego na was zejdzie moc, znaczy z góry. I teraz już tam, no, już tam nie wdając się, czy to ta sala na górze, to jest ta, którą my tam oglądamy w tej chwili w Jerozolimie, czy to było to jeszcze jakieś inne pomieszczenie. Zresztą Pan Jezus w Wieczerniku siedem sakramentów, znaczy z siedmiu ogłosił cztery sakramenty. I teraz jak tam się wychodzi, przechodzi się w Jerozolimie, to tam na końcu jest taki napis non exit, czyli nie wolno się już wrócić. I nam, którzy zostaliśmy w Duchu Świętym, no oszczeni, dostaliśmy całą serię tych sakramentów łącznie z bierzmowaniem, już nie ma jak gdyby drogi do tyłu. To już teraz, no, albo do końca pójdziemy do świętości, no, albo już nie chcę powiedzieć tego, co powiedział Pan Jezus do Judasza, bo to może byłoby trochę za mocne. W każdym razie, no nie ma. My otrzymujemy, jak powiedział kiedyś ojciec Sali na Jasnej Górze, że dzięki Duchowi Świętemu my staliśmy się właściwie przebóstwieni bogami. Pamiętam tam ten piosenkarz włoski mówi kiedyś do takiej aktorki, tu sei divina. Ty jesteś boska. No to już jest chyba takie trochę nawet na
tak, życie. Tak, ale to dużo znów wątków. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. Rzeczywiście tamten napis przy Wieczerniku oznacza, że był porządek, prawda, żeby nie zawracać innym, co idą, prawda, pod górę, bo wtedy by się blokowało. No ale taka analogia do sakramentów może też być przyjęta. Nie wiem, co ksiądz profesor jeszcze by dopowiedział.
Otóż ten motyw, który pan tutaj poruszył, tego przebóstwienia, to on jest charakterystyczny dla ojców wschodnich. Tak, my na przykład o Maryi, prawda, mówimy, że jest niepokalanie poczęta, a na wschodzie się mówi po grecku, że jest Panagia, Panahagia, cała święta, tak? Właśnie i ukazuje się Maryję, która tutaj w środku, na piersiach, w łonie właśnie ma Jezusa. To jest ten obraz takiego przebóstwienia. Jeśli dobrze pamiętam, Ireneusz z Lyonu właśnie był jednym z pierwszych, który tego motywu używał, że właśnie my jesteśmy przebóstwieni. To trochę tak może... Że jesteśmy bogami, to trzeba dobrze zrozumieć, prawda? Tak, to nie chodzi o to, że mamy boską naturę, jesteśmy przeniknięci przez Boga, no, skoro spożywamy ciało i krew Chrystusa. To w tym sensie i ojcowie Kościoła jakby ten motyw tutaj często przywoływali i niewątpliwie no, sakramenty i też Duch Święty, o którym dzisiaj mówimy, pełni bardzo ważną funkcję w tym procesie przebóstwienia człowieka.
Zresztą ikony to też pięknie ukazują, tak, prawda? Ikony, tak, że my jesteśmy już w tej przestrzeni. Nie patrzymy na coś, co jak na obraz, tylko znajdujemy się w tym przestrzeni, tak, no, sakrum.
Stąd ikony, bo jest to motyw, który często u ojców Kościoła na wschodzie się pojawiał.
Tak. Odbierzmy następny głos. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
A Zbigniew na dzwonie.
Witamy Panie Elżbieto.
Proszę księdza, ja kiedyś w życiu spotkałam takiego kapłana, żeśmy rozmawiali na temat o Duchu Świętym. I do dziś pamiętam, jak on do mnie mówi: proszę Panią, jak będzie Pani pamiętała, że on mieszka w Pani, Pani się będzie do niego modlić, Pani wszystko osiągnie. Myśl o tym, że on jest w nas. Przez chrzest, później przez Komunię Świętą, przez Mszę Świętą. I ona kształtuje w stosunku do ludzi, do Kościoła. I zachęcam wszystkich do tego, żeby pamiętali, że Pan Bóg w nas mieszka. Bo jeżeli będziemy tak dyskutować na temat to jakby zapomniemy o tym, że On jest w nas przez chrzest święty. I pamiętam te słowa tego kapłana. Jestem mu bardzo za to wdzięczny. Pan Bóg zapłaci.
Zapłać,
dziękujemy za to świadectwo.
Tak, właśnie. I to też mi się przypomina, że profesorze, na tym marginesie, że ktoś kiedyś właśnie się pytał, jak to jest, żebyśmy też nie traktowali tak jakoś magicznie, prawda, tej mocy Ducha Świętego czy obecności. Bo na przykład, że gdy człowiek na przykład popełni grzech ciężki, to nie jest tak, że od niego nagle odchodzi, prawda, i łaska Boża i tak dalej, tylko po prostu on staje się jakby powiedzieć oddalony, ale Pan Bóg o nim nie zapomina i to nie tak, że wtedy nagle pozostaje co, jak na pustyni, prawda? Żebyśmy się też nie ulegali takiemu, że przekręcam pstryczek w gniazdku. Jest prąd, jest światło, nie ma światła.
No, Duch Święty pełni różne zadania w życiu chrześcijanina. I przypomnijmy sobie, co Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to przekona świat na przykład o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Czy na przykład, jeżeli popełniamy grzech i odczuwamy pewien ból z tego powodu, taki ból, który nas prowadzi do żalu za grzechy, do żalu doskonałego i do nawrócenia, to też jest działanie Ducha Świętego, czyli Duch Święty no, jakby nie znika z naszego życia, tylko On jest tym uświęcicielem, chce nas uświęcić. Jeżeli popełniamy grzech, to On chce jakby wrócić nas z powrotem na drogę świętości, także jak najbardziej nawet w takim stanie też Duch Święty działa, nawraca.
Wraca. No i też to Pan Jezus przestrzegał grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a więc ta zbytnia ufność, że wszystko mogę, bo Bóg i tak mi przebaczy, co świat współczesny zdaje się tak, prawda, tłumaczyć sobie, albo i odwrotnie, to takie no, popadnięcie w tą apatię całkowitą, że nie ma dla mnie ratunku, prawda, to też tak rozumiemy.
Rozpacz, tak, mówię, grzech rozpaczy. Tak. Mhm.
Jest telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Cześć Boże,
witamy.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, ja jestem po doświadczeniu religijnym i nie mam z kim skonfrontować swojego doświadczenia, ale dam takie krótkie świadectwo działania Ducha Świętego w moim życiu. 10 lat temu w Radio Maria była taka katecheza o łasce i zadzwoniłam do radia po południu, prowadził tą katechezę ojciec Janusz. I mówię mu, że stanęłam przed świętością Bożą i własną grzesznością wprawdzie, ale uratowała mnie łaska Jezusa Chrystusa. I usłyszałam natchnienie Hebrajczyków 9:14 i Bóg za darmo łaski nie daje. A wtedy ojciec Janusz się tak roześmiał, że łaska jest darmowa. A już byłam w takim kryzysie duchowym. I rano się budzę, taka załamana, i odczułam taki ciepły kłębek tchnienia. Jak fajki puszczają takie kłębki. I słyszę, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Ale się ucieszyłam. I to mnie podniosło. I drugie też, nie wiem, czy nie za długo.
A jaki to był z listu do Hebrajczyków? Jaki to był tekst?
Hebrajczyków 9:14.
Tak, ale to jest tak. To o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. A tam pani mówiła, że tam była mowa o czym? O tym, że Duch Święty, Bóg za darmo łaski nie daje, tak? Czy...
Tak, tak.
Bo ale tutaj to tego nie ma tutaj raczej w tym tekście.
Nie, ja raczej pani nie zamieszałem, tak?
Ale tam chodzi o służbę. Halo?
Tak, tak, właśnie to przeczytam.
Tam chodzi o służbę. I ja to zrozumiałam, że służyć, czyli świadczyć o Jezusie.
Tak.
Dobrze. No tak ja zrozumiałam.
Dobrze, pani Renato, cieszymy się.
No, dzięki.
A myślę, że wtedy, no bo wiadomo, no jakoś sobie zasługujemy, ale gdybyśmy tak patrzyć na to wszystko... To wszystko jest za małe z naszej strony, żeby od Pana Boga, prawda?
Jeśli chodzi o właśnie tą teologię łaski, to ja bym jeszcze dodał pewną rzecz, bo my łaskę często rozumiemy jak na zasadzie pewnej takiej rzeczy, którą otrzymujemy. Ale dzisiaj, kiedy mówi się o łasce, teologowie podkreślają taki personalistyczny wymiar łaski, bo łaska to jest tak naprawdę jak osoba Boga, nam się udziela.
To nie jest tak, że 2 kilogramy łaski poproszę.
Oczywiście, to chodzi o naszą relację z osobą Boga, kiedy na przykład otrzymujemy Ducha Świętego, Jego osobą. To jest łaska, tak? I to właśnie jakby dzisiaj się ukierunkowuje to myślenie o łasce nie na takiej zasadzie, że to jest jakiś przedmiot, który nam został dany, jest piękny, czy prawda, pożyteczny jakiś, ale chodzi o to, że to jest osoba Boga, że Bóg nam się udziela. Tak, no a kto zasłużył sobie, żeby się udzieliła nam osoba Boga? To jest po prostu wola Boża i no, rzeczywiście to, co otrzymujemy, kiedy Bóg do nas przychodzi, to przerasta wszelkie nasze jakieś oczekiwania czy nawet pragnienia. Także tak bym na łaskę raczej patrzył.
No i powoli już, księże profesorze, chcemy podsumować, bo tak czynimy. Nas zachęca mnie ksiądz profesor Witczyk, że zbieramy te nasze myśli i z czym się udajemy na tą szczególną niedzielę, bo będą czuwania liczne, prawda, nocne, soboty na niedzielę, trwa nowenna do Ducha Świętego.
Tak, ja bym może wrócił do tego motywu, który tutaj poruszyłem, kazanie świętego Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 roku, kiedy on wołał: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Proszę zauważyć, że my bardzo często otrzymujemy taką łaskę, taką możliwość, abyśmy się odnawiali przez Ducha Świętego i to w tym życiu indywidualnym i także w takim życiu, powiedzmy, społecznym. Też Bóg może historię odnowić. Spróbujmy spojrzeć i na te teksty, i na tę niedzielę, którą będziemy przeżywać, jako na taki moment, kiedy Bóg chce nas przez swego Ducha znowu odnowić, tak? Żebyśmy mieli otwarte serce, żeby to, co się stało 2000 lat temu tam w Jerozolimie, w Wieczerniku, żeby nastąpiło także no, w naszych sercach właśnie w tę niedzielę Pięćdziesiątnicy.
Tak jest. I raz jeszcze niech ta sekwencja nam wybrzmi w naszych sercach, to co na początku ksiądz profesor odczytał, te właśnie prośby, te takie wezwania. Kończymy, dziękujemy za obecność, może kogoś pozdrawiamy, jest taka zawsze jest przywilej gości w naszym programie.
To ja chciałbym pozdrowić moją babcię Helenę, mamę Barbarę i Anię.
Tak, a ja też swoją mamę Teresę, wszystkich znajomych, przyjaciół ze wspólnoty, w której pracuję, wspólnota katolicka, wspólnota Droga, a także wszystkich studentów, wykładowców Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wszystkich pracowników, a szczególnie księdza rektora, który wczoraj został wybrany na drugą kadencję, księdza profesora Włodzimierza Wołyńca. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony, które dzisiaj towarzyszyły naszej audycji, szukając Słowa Bożego. Ja przypomnę, nasi goście, ksiądz doktor habilitowany, profesor Rajmund Pietkiewicz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i pan Maciej Barszczewski, student pedagogiki na tym samym właśnie Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dziękujemy bardzo za obecność w naszym studiu.